Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w przededniu Wielkiej Parady w Moskwie, zwycięstwa. Zobaczymy, co się na niej wydarzy. Robimy kolejnego live'a, drodzy Państwo, bo oczywiście mamy wielką eskalację na Bliskim Wschodzie. Wielka bitwa w Zatoce Perskiej. Iran ostrzelał 3 amerykańskie niszczyciele i amerykańskie śmigłowce i artyleria, oczywiście pokładowa, ostrzelały wybrzeże cieśniny Ormus plus rozmaite punkty na terenie Iranu. Trump straszy Iran uderzeniem atomowym, więc drodzy Państwo, mieliśmy mieć rozejm, a mamy znowu kolejną wielką eskalację. Do tego mamy oświadczenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie tej profanacji figury Jezusa Chrystusa przez Izraelczyków, o czym Wam mówiłem. Kapitanem statku, na którym szaleje chatawirus, okazał się Polak. Zjednoczone Emiraty Arabskie właśnie teraz, jak rozmawiamy, są pod ogniem rakiet i dronów. Także, drodzy Państwo, no nie dają nam spokoju wydarzenia. Myślałem, że może dzisiaj zrobimy sobie pauzę, odpoczniemy trochę od live'ów, ale dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo na świecie. Największa bitwa w cieśninie Ormus od momentu podpisania rozejmu. No dobrze, także drodzy Państwo, już bierzemy się za przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich 24 godzin. Myślę, że zajmie mi to jakieś pół godziny, 45 minut, a potem zgodnie ze scenariuszem naszych live'ów oczywiście, drodzy Państwo, pytania od widzów. Dobrze, jest nas już 2500. Witam wszystkich serdecznie. Jest pani Wiolka na posterunku, jest pan Darek Kulczyna. Proszę, pani Wiolka stawia nam bardzo dzisiaj ambitny cel, 10 tysięcy widzów na live. Uda się? Witam pana Krystiana, witam panią Basię Laskowską, wszystkich naszych patronów i wspierających. Bardzo Państwu dziękuję za całe wsparcie, które od Was otrzymujemy. Możecie nas wspierać na Patronite, na YouTubie jako wspierający, ale także tutaj, no właśnie, trwa konkurs. Bakrzyszami, mytem, zychówkami, realkami. Cały czas trwa konkurs na najlepszą nazwę, żeby zastąpić to paskudne słowo amerykańskie donate. Dlaczego, drodzy Państwo, to jest takie ważne? No bo historia realna, nie stoi za nami żaden wielki koncern medialny. Historia realna to jest mała polska firma rodzinna, która, drodzy Państwo, działa dzięki swoim widzom, dzięki społeczności wokół niej skupionej. Mamy XXI wiek, tak działają niezależne media, dlatego też nie ulegam żadnym naciskom, wszyscy mogą mi naskoczyć i mogę mówić tak, jak jest. I przede wszystkim nie gryź się w język, nie muszę się autocenzurować, bo mam Wasze wsparcie, więc nie boję się algorytmów. Algorytmy mi nie straszne. Dobrze, to tyle. Już ruszamy, tylko jeszcze krótko kciuki dla przyjaciół naszego kanału. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a partnerem technologicznym Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Kod rabatowy to HR100, wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze krótko, jaki jest plan na najbliższy czas. Po pierwsze, teraz live, ale o 20, bo dzisiaj jest piątek, oczywiście odcinek i moim gościem, już Wam zdradzę, będzie dr Krzysztof Rak. Tak, porozmawiamy o ostatnim krótkim spięciu, a może długim spięciu między Niemcami a Ameryką, o tym, czy Niemcy, które zbroją się teraz na potęgę i stały się głównym producentem amunicji na świecie, wyrastają na nowe militarne mocarstwo Europy, czy to oznacza, że powinniśmy się bać, czy Niemcy są zagrożeniem dla Polski, nowa strategia bezpieczeństwa Niemiec. No myślę, że bardzo, bardzo ciekawy odcinek nas czeka. Także zapraszam dzisiaj o 20 na rozmowę z doktorem Krzysztofem Rakiem, a ci, którzy nie widzieli, obejrzyjcie koniecznie z pułkownikiem Falińskim poprzednią rozmowę historii realnej o raporcie ABW, o tym, jak Rosjanie działają w Polsce bardzo agresywnie. Moja nowa książka, Polacy opowieści niepoprawne politycznie 7 w księgarni internetowej historiarealna.pl. Będzie mi miło, jak kupicie, przeczytacie. Każdy egzemplarz oczywiście dla Was podpiszę, kupiony w księgarni internetowej historiarealna.pl. Dobra, no to lecimy. Tyle tytułem wstępu, przywitania, informacji, co tam słychać na kanale. Przechodzimy do wydarzeń. Jak wiecie, rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem został zawarty 7 kwietnia, czyli już równo miesiąc temu, i doszło teraz do największej bitwy powietrzno-morskiej w całej historii krótkiego rozejmu. Co to oznacza? Oznacza to, że rozejm, który i tak był bardzo kruchy, no trzeszczy w szwach i właściwie de facto ledwo się trzyma na ostatnim włosku. Także mamy eskalację zamiast zapowiadanego porozumienia pokojowego. Co się wydarzyło konkretnie? Otóż, drodzy Państwo, doszło do ataku amerykańskiego z powietrza i morza na cele na terenie Iranu. Amerykanie zbombardowali port Bandar Abbas, kluczowy port irański w rejonie Zatoki Perskiej, szeroko pojętej oczywiście, port i infrastrukturę przesyłową na wyspie Keshm, największej wyspie irańskiej na Zatoce Perskiej. Ostrzelali również pozycję Korpusu Strażników Rewolucji na wybrzeżu cieśniny Ormus. Dodatkowo, jak twierdzą irańskie źródła, ostrzelali jeden irański tankowiec i jeszcze jeden statek gdzieś na wysokości Fujairy, czyli już za cieśniną. A więc mamy 6 celów ostrzelanych przez Amerykanów. Amerykanie użyli do tego, tak jak powiedziałem, samolotów, śmigłowców, artylerii pokładowej, całego tego wszystkiego, co miały na sobie te superpotężne okręty. No i teraz Irańczycy powiedzieli krótko: odpowiedzieliśmy na to, na ten potworny atak ze strony Amerykanów i zadaliśmy im również potężne straty. Co się wydarzyło? Otóż przypuścili zmasowany atak przy pomocy dronów, rakiet balistycznych i dronów morskich i tych speedboatów słynnych, czyli szybkich łodzi motorowych, na których są rozmaite działka, to są też nosiciele dronów, i zaatakowali, słuchajcie, 3 niszczyciele rakietowe amerykańskie. Jednostki USS Truxton, USS Peralta i USS Mason. Żadna z tych jednostek oczywiście nie została zatopiona. Trump twierdzi, że nikomu nie stała się żadna krzywda. Może zresztą, żeby nie być gołosłownym, to przeczytam Wam ten post Trumpa, bo Trump... No i teraz naprawdę trzymajcie się, bo boki można zrywać. Posłuchajcie, w jaki sposób Trump opisał bitwę na cieśninie Ormus. 3 światowej klasy amerykańskie niszczyciele właśnie bardzo pomyślnie przepłynęły przez cieśninę Ormus pod ostrzałem. Nie odnotowano żadnych uszkodzeń na 3 niszczycielach, ale irańskim napastnikom wyrządzono ogromne straty. Zostali całkowicie zniszczeni wraz z licznymi małymi łodziami, które są używane do zastąpienia ich całkowicie zdekapitowanej marynarki wojennej. I teraz posłuchajcie, bo to jest naprawdę piękna poezja. Trump jest, okazuje się, wrażliwym poetą, bo co pisze? Bardzo liryczny jest ten post. Te łodzie szybko i sprawnie poszły na dno morza. Rakiety wystrzelone w stronę naszych niszczycieli zostały łatwo zestrzelone. Podobnie drony, które nadleciały, zostały spopielone w powietrzu. Spadły one tak pięknie w dół do oceanu, bardzo podobnie jak motyl spadający do swojego grobu. Przepraszam, czytam to 3 raz i nie mogę się powstrzymać od śmiechu. Nie mogę uwierzyć, że prezydent Stanów Zjednoczonych pisze de facto wiersze o tym, że spopielone drony Iranu spadają pięknie i majestatycznie jak motyle do grobów. Ja nie wiem, czy motyle mają groby i czy rzeczywiście tak majestatycznie do nich spadają. Jakoś nie wiem, tu może jest na sali ornitolog, przepraszam, nie. Co ja gadam, specjalista od owadów i coś nam na ten temat powie. No dobrze, potem Trumpinio mówi tak, pisze: normalny kraj pozwoliłby tym niszczycielom przepłynąć, ale Iran nie jest normalnym krajem. O nie, kierują nim wariaci. I gdyby mieli szansę użyć broni nuklearnej, zrobiliby to bez najmniejszego wahania. Bla, bla, bla. Co to nie jest, niebywały jest ten facet. ale nigdy nie dostaną takiej okazji. I tak, jak rozbiliśmy ich ponownie dzisiaj, w przyszłości rozbijemy ich o wiele mocniej i o wiele bardziej gwałtownie, jeśli nie podpiszą umowy. I to szybko nasze trzy niszczyciele wraz z ich wspaniałymi załogami ponownie dołączą teraz do naszej blokady morskiej, która jest naprawdę ścianą ze stali. Jak widzicie, Trumpinio świetnie się bawi, prowadząc swoją wojnę. Nie można tego powiedzieć o biednych kobietach i dzieciach, które ginęły pod wybuchach tomahawków. No ale cóż, tak to bywa, kiedy człowiek tego takim usposobieniu jak Trump ma tak potężną władzę i takie decyzje. A co mam na myśli? Mam na myśli to, że człowiek, który miał być twardzielem, okazał się miękkiszonem, bo poszedł na wojnę wbrew interesom Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, ale za to w interesie Izraela. No dobrze, teraz tak. Zebrałem wam teraz do kupy, drodzy państwo, spośród całego tego szumu informacyjnego twarde fakty. Co, kto, komu zaatakował, co strzelał, jak wygląda tutaj ocena Trumpa. No i teraz jest pytanie, kto zaczął? No i to jest kluczowe. No kto złamał to zawieszenie broni? No i trudno dojść do tego, bo Irańczycy mówią, że zaczęli Amerykanie, a Amerykanie mówią, że zaczęli Irańczycy. My się tylko bronimy, mówią obie strony. Wydaje mi się, że to jest taki sposób komunikacji strategicznej. Amerykanie strzelają i bombardują, bo pokazują, że im się spieszy. Chcieliby, żeby Iran wreszcie zmiękł i przestał się upierać przy swoich warunkach, a Irańczycy pokazują, o nie, hola hola, jesteśmy zdeterminowani, mamy cały czas nasz arsenał i możemy zrobić wam ostre kuku. No i tak to coś czuję, będzie się jeszcze długo, długo ciągnęło, chociaż oczywiście, jak wiecie, 14-punktowy plan Donalda Trumpa, przepraszam, 14-punktowy, jednostronicowy plan amerykańskiej administracji, o, bądźmy fair, został wysłany przez Islamabad do Teheranu. Irańczycy nad tym myślą. No i Trump w zasadzie jest dobrej myśli. Posłuchajcie, to jest niesamowity zawodnik, bo on mówi tak. Tak, słuchajcie, no nic się nie stało. No tak, postrzelaliśmy do sobie, ale to było takie love tap, dotknięcie miłości, klepnięcie miłosne. Już nie powiem w co, ale to nie jest nic poważnego. Rozejm obowiązuje, mówi Trump i powiedział, że każdego dnia możecie się spodziewać tego, że dojdzie do podpisania pokoju po prostu. Nie będę wam teraz, drodzy państwo, w tych wszystkich 14 punktów rekapitulował. Macie to we wczorajszym live'ie. Kto nie widział, niech sobie to odtworzy, bo nie ma sensu w kółko gadać tego samego. Krótko mówiąc, Trump uważa, że jest dobrej myśli. Mimo tej bitwy w Cieśninie Ormus ma nadzieję, że zostanie szybko zawarty jakiś deal. Zobaczymy oczywiście, co z tego będzie. A jak już jesteśmy przy cytowaniu dokumentów, to ja wam tylko powiem, że przeczytam teraz komunikat CENTCOM-u, bardzo ciekawy, no bo jest taka teoria, że Amerykanie jednak pierwsi zaczęli bombardować Iran i wybrzeże Cieśniny Ormus jako odwet za wcześniejsze zbombardowanie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pamiętacie, port w Fudżajrze dostał i Omanu. Tam pocisk uderzył w budynek. No i teraz posłuchajcie, co... tu mam to, dobra. Co CENTCOM pisze na ten temat? Siły amerykańskie przechwyciły niesprowokowane ataki irańskie i odpowiedziały uderzeniami w ramach samoobrony, podczas gdy niszczyciele rakietowe marynarki wojennej USA przepływały przez cieśninę Ormuz do Zatoki Omańskiej. Siły irańskie wystrzeliły wiele pocisków, dronów i małych łodzi do Tuxtuna, Peralta i Masona, to wam mówiłem o tych okrętach, kiedy przepływały przez międzynarodowe przejście morskie. Żadne amerykańskie jednostki nie zostały zniszczone. I teraz tak, posłuchajcie, wyeliminowaliśmy zagrożenie nadlatujących sił i zaatakowaliśmy irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za ataki na siły amerykańskie, wyrzutnie pocisków i dronów, centra dowodzenia i kontroli, węzły wywiadowcze i obserwacyjne, a także jakieś jednostki rozpoznawcze. CENTCOM, czyli amerykańskie dowództwo centralne, nie dąży do eskalacji, ale pozostaje na swych pozycjach i jest gotowe do ochrony sił amerykańskich w regionie. No ciekawe trochę z tego wnioski, na przykład widziałem, że Jarosław Wolski dzisiaj pisał, że to pokazuje, że flota nowoczesna wyposażona w jednak taką dużą ilość sensorów, wsparcie powietrzne, radary, potrafi na przykładzie tej właśnie bitwy jednak poradzić sobie ze środkami wojny asymetrycznej. Ciekawe. Myślę, że potrzebujemy więcej wiadomości, żeby jeszcze dodatkowe wnioski wyciągnąć, no bo nie wiemy oczywiście, ile było tych dronów, no bo jak były ich 5 na każdy niszczyciel, no to pewnie, że sobie poradzili. Pytanie, co byłoby, gdyby Irańczycy wysłali po 300 na każdy, co technicznie jest oczywiście możliwe. Gdyby Amerykanie próbowali zrobić taki numer Chińczykom, no to myślę, że tam poleciałoby po 1000 i wszystkie 3 niszczyciele by poszły na dno, a niestety ich załogi stały się pokarmem dla rekinów. Także no, ciekawe rzeczy. Okej, dobra, idziemy dalej. Według przecieków w amerykańskiej prasie, być może już dzisiaj w czwartek, przepraszam, dzisiaj, czyli w piątek, będzie odpowiedź Iranu na tą amerykańską 14-punktowy plan. Ale teraz, drodzy Państwo, to nie koniec. Nie tylko doszło do wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Irańczykami. W tej chwili, kiedy rozmawiamy, trwa zmasowany atak dronowo-rakietowy na, uwaga, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak, to właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie zawsze, jak wiecie, dostawały największą ilość tych wszystkich uderzeń, przyjmowały, bo to jest no, najbliżej. No a poza tym udzieliły swoich baz, pozwoliły na korzystanie Amerykanom do ataku na Iran, więc jest to po prostu naturalne. Posłuchajcie, oto komunikat. Obecnie emirackie systemy obrony przeciwpowietrznej, komunikat MONU, Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich, angażują się w odpieranie ataków rakietowych i dronowych nadlatujących z Iranu. Ministerstwo Obrony potwierdza, że dźwięki słyszane w różnych częściach naszego kraju są wynikiem działań emirackich systemów obrony przeciwpowietrznej przeciwko rakietom balistycznym, krążącym oraz dronom. Systemy obrony powietrznej Zjednoczonych Emiratów aktywnie angażują się w odpieranie zagrożeń rakietowych i dronowych. No i tak dalej, i tak dalej. Jakie tam straty są, nie wiem, widziałem jakieś zdjęcia, ale wydaje mi się, że to sobie chyba ktoś, jakieś powtórzone zdjęcia z poprzednich dni, zdjęcia pokazujące płonące jakąś infrastrukturę krytyczną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Teraz tak, to co najbardziej mnie wszystkim tym niepokoi, to jest to, że Trump niestety znowu grozi użyciem broni jądrowej. On to sugerował wiele razy, pamiętacie, kiedy mówił, że dziś w nocy umrze cywilizacja i tak dalej, sugerując, że użyje broni atomowej przeciwko Iranowi, tam nie wiem, mówił powiedzmy, że Iran zostanie zdmuchnięty z powierzchni Ziemi, próbował skłonić Irańczyków do ustępstw. Nie wiem, czy jest do tego zdolny, ale mówi o tym znowu, bo posłuchajcie, co powiedział dziennikarzom. Pytanie było takie, czy po tej bitwie cały czas obowiązuje zawieszenie broni? On powiedział tak, zaatakowali nas dzisiaj, myśmy ich odparli i to z hukiem. I teraz tak, posłuchajcie. Jeżeli nie będzie zawieszenia broni, to od razu się o tym dowiecie. Wystarczy, że spojrzycie na wielki blask, który nadejdzie z Iranu. Ten wielki blask, przypominam wam, on to nakreślił po angielsku słowami big glow, to jest oczywiście nawiązanie do tego wielkiego blasku, jaśniejszego niż 1000 słońc, który towarzyszył eksplozji atomowej nad Hiroshimą. No. Dla każdego jest jasna ta sugestia. Tutaj Trump mówi, żeby lepiej w takim razie niech szybko podpiszą z nami zawieszenie broni. No jest to bardzo, bardzo niepokojące. I tak wiecie co, paradoksalnie jest to, że paradoksem tej wojny, że to Trump cały czas przekonuje, że niemożliwe jest to, żeby tak nieodpowiedzialni ludzie jak Ajatollahowie mogli mieć czerwony guzik i broń atomową. Ja po tej wojnie, czytając tweety Trumpa, a jednocześnie obserwując stanowisko negocjacyjne Irańczyków, dochodzę do dokładnie odwrotnych do wniosków. Ci Irańczycy są dosyć umiarkowani, spokojni, natomiast niepokoją mnie te wywijanie atomową szabelką przez Trumpa i to, że właśnie Trump ma czerwony guzik. No ale to jest tylko taka moje wrażenie. Nie wiem, czy je podzielacie. Napiszcie w komentarzach. Arabia Saudyjska cofnęła swoje, o czym mówiłem wam wczoraj, i Kuwait cofnęły swoje weto wobec używania przez amerykańskie siły baz i przestrzeni powietrznej nad tymi krajami. Musieli ich naprawdę mocno docisnąć. A tymczasem, jak przeczytałem na gospodarczych portalach, Iran powołał taką specjalną rządową agencję, już oficjalnie na mocy jakiejś tam ustawy, do kontrolowania cieśniny. Po prostu chodzi o opodatkowywanie wszystkich statków, które przepływają przez cieśninę. Przypominam wam, to jest około miliona, dwóch milionów dolarów za jednostkę, a tych jednostek 128 przepływało średnio przed wojną, a więc gra toczy się o naprawdę grubą forsę. 130 milionów co najmniej z rabatem dziennie. Oznacza to, że Irańczycy kończą z prowizorką, czyli jakimiś takimi kontrolami w cieśninie Ormus na łapu-capu i przechodzą do bardziej zdecydowanych, takich powiedziałbym systematycznych, już stałych działań rutynowych, a przypomnę, że jednym z kluczowych, absolutnie kluczowych postulatów strony irańskiej jest to, że cieśnina Ormus już nigdy nie wróci do pełnego otwarcia, zawsze będą tam pobierali my to Irańczycy. O dziwo, ponieważ mamy takie mieszane sygnały, ceny ropy stoją 99,95 dolarów za baryłkę. Dzisiaj praktycznie nie drgnęła, 0,1% to jest to. Także rynki czekają na jakieś rozwiązanie, albo w lewo, albo w prawo. No i na rozwiązanie sytuacji czeka oczywiście 22 tysiące marynarzy, którzy utknęli na 1600 statkach, 1500 według innych źródeł, które stoją w cieśninie Ormus i niespecjalnie widać nadziei, żeby mogły stamtąd zostać wyprowadzone. Przypomnę wam, że operacja Projekt Wolność zakończyła się spektakularnym fiaskiem, to jest operacja Trumpa, bo udało się Amerykanom wyprowadzić tylko dwa statki z 1600, więc słabo. Oczywiście coś tam przechodzi przez tą cieśninę Ormus powoli, jak ktoś tam tym Irańczykom zapłaci, ale uwaga, drodzy Państwo, to jest tylko 5% ruchu sprzed wojny, a więc praktycznie można powiedzieć, że tam się nic nie dzieje. Ciekawa informacja, którą znalazłem, otóż wygląda na to, że jedna z chińskich agencji podała, że chiński tankowiec, słuchajcie, oberwał irańskim pociskiem w pobliżu wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a konkretnie portu Alger. Jest to pierwszy taki przypadek, żeby Chińczycy oberwali od Irańczyków pociskiem w trakcie tego konfliktu. No prawdopodobnie był to jakaś pomyłka. No, Chińczycy raczej wspierają Iran w tym konflikcie, na pewno nie kibicują Amerykanom. Niedawno był Araci, no wczoraj chyba, tak, w minister spraw zagranicznych Iranu z oficjalną wizytą państwową w Pekinie. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że ten, według doniesień tej chińskiej agencji, tankowiec miał włączony, czy też statek miał włączony ten system AIS, czyli jasno komunikował wszystkim zainteresowanym sygnałem chyba radiowym, tak, że to jest chiński statek i ma chińską załogę. Mimo to oberwał pociskiem. Nikomu, to jest rakieta balistyczna chyba konkretnie, nikomu całe szczęście nic się nie stało. Drodzy Państwo, zaraz newsy o kolejnej odsłonie konfliktu polsko-izraelskiego, o wojnie nerwów i wojnie dronów przed paradą 9 maja, ale pozwolicie, że przez 15 sekund podziękuję za bakszysze. Zychówki, realki lub cołaski, czyli nasz odpowiednik donate'ów. Dziękuję bardzo. Niewierzący praktykujący. Pan proponuje wkładki. Dobrze, bo w końcu to jest jakiś wkład w rozwój herbatki. Przeboże, wkład w rozwój kanału, a potem pan żartuje wkład do herbatki. Dobrze. Złota rzodkiewka proponuje pan Norbert. Nie wiem dlaczego. O, pozdrawiam pana Barta Cartera, naszego przyjaciela, naszego kanału i stałego patrona z Czech, który właśnie rozdaje darmowe subskrypcje. Także łapcie, drodzy Państwo. Bardzo panu dziękuję za szczodrość i za wsparcie naszego kanału. Piotr Wiśniewski, pozdrowienia. Pozdrawiam pana również. Wysyłam panu kciuka. Bardzo dziękuję za wsparcie. Podróże w biegu również wsparły dzisiaj historię realną. I uwaga, Dirty Dancer, no proszę. I to z Wielkiej Brytanii. Pan ma taką propozycję, żeby zastąpić donata dawaniem na tacę. No nie wiem, to mogłoby urazić trochę wierzących widzów historii realnej, tak bym powiedział. Nie róbmy sobie beki ze spraw poważnych. Chociaż oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że te środki zostaną lepiej wykorzystane niż środki dawane na tacę, ale to byłaby czysta, czysta złośliwość. Dobrze, lecimy dalej. Reuters zdradza, że Amerykanie przed tą wojną mieli całkiem pokaźną siatkę agentów w Iranie. Ale słuchajcie, kontaktowali się z nimi z jakimś dziwnym systemem komunikacji, który okazał się totalnie wadliwy. Doszło do wielkiej wpadki i masowych aresztowań. Ciekawe, mam wrażenie, że jednak Izraelczycy, co by o nich nie powiedzieć, lepsi są w te klocki, przynajmniej na terenie Bliskiego Wschodu. Kolejne kłopoty dla Trumpa, nie dość, że jest najsłabiej ocenianym prezydentem w historii, tym jego aprobata dla jego rządów jest tam niewielka, 30 parę %, to jeszcze właśnie Handlowy Sąd Federalny uznał, że cła 10%, które Trump nałożył na cały świat, były i są nielegalne. Jeżeli ten wyrok się utrzyma, no to oczywiście będzie musiał Trump, czy też no, budżet amerykański, tą forsę zwrócić, chyba niesłusznie nałożoną, nie wiem, zobaczymy. Kolejne złe wiadomości są takie, że Trump cały czas powtarza jak mantra, że czas działa na niekorzyść Irańczyków. Otóż niekoniecznie, bo według badań raportu CIA, który wyciekł do amerykańskiej prasy, Iran może wytrzymać jeszcze przez 3-4 miesiące tą blokadę bez odczucia poważnego kryzysu gospodarczego. No i również oczywiście to już wiemy z poprzednich przecieków, nadal zachował bardzo dużą część potencjału uderzeniowego, rakietowego i dronowego. Te 4 tygodnie rozejmu, które minęły wczoraj, Iran wykorzystał skwapliwie, żeby odkopać te wszystkie tunele, sztolnie, w których miał swoje zapasy, swoje podziemne bunkry i arsenały i wyrzutnie. Wszystko to teraz powyjmował i jest gotowy na drugą rundę. A biorąc pod uwagę uderzenie amerykańskie z czerwca 2025, no to nawet trzecią rundę. Coś, słuchajcie, drgnęło w sprawie Mocztaby. Jak pamiętacie, nowy Ajatollah, syn zabitego Aliego Chameneiego, Mocztaba Chamenei, no były rozmaite plotki. A to, że mu urwało nogi, a to, że ma pokiereszowaną twarz, nie może mówić, leży a to w Moskwie, a to w jakimś szpitalu w Kom. No, krótko mówiąc, odnalazł się, słuchajcie, przynajmniej daje znaki życia, bo zaczął rozmawiać i wydawać polecenia swoim podwładnym. Takie przynajmniej dochodzą informacje. Prezydent Iranu spotkał się z najwyższym przywódcą kraju. Rozmawialiśmy przez blisko 2,5 godziny. Ciekawi mnie bardzo ta sytuacja, no bo to pokazywałoby, bo była taka informacja, że on w ogóle nie może mówić, jakiś jest popalony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w ogóle cały system tego, w jaki sposób teraz Iran funkcjonuje, to jest jedna wielka zagadka. Podobno są ci umiarkowani, są ci te jastrzębie, gdzie w tym wszystkim jest Mocztaba, nie wiem. Ja na jego miejscu byłbym jastrzębiem, ponieważ przypomnę, że w ataku skandalicznym, moim zdaniem jakimś kompletnie absurdalnym i niezgodnym z prawem międzynarodowym, Izraelczycy zabili mu całą rodzinę. Nie dość, że mu ojca zabili, to jeszcze chyba żonę, dzieci, rodzeństwo, jakaś totalna masakra. Po prostu walili rakietami w rezydencję, w której mieszkała cała rodzina Chomeneich. Jakby nie patrzeć, rodzina rządząca suwerennym, niepodległym krajem. Gdyby Iran rąbnął tak w rezydencję Netanyahu, to wiecie, co by było, nie? Co by mówiono o tym? Jak widać, na świecie są równi i równiejsi. No dobrze, słuchajcie, jest wizyta Rubio u Watykanie, u papieża Leona XIV. Tam się nic ciekawego nie wydarzyło. Jakieś tam gifty sobie wymienili, shake handy. Raczej jedyny komentarz, jaki mogę wam do tego dać, to to, że malowniczo wyglądały zdjęcia Rubio w asyście szwajcarskich halabardników, strażników watykańskich. No i oczywiście jest to element, przez Rubio próbuje trochę osłabić temperaturę sporu między Trumpem a Leonem XIV, ale Trump z kolei podsyca, bo po raz kolejny gadał głupoty, twierdząc, że papież uważa, że Iran powinien mieć bombę atomową. Słuchajcie, ja już nie mam zdrowia do tego faceta, bo po prostu papież nigdy czegoś takiego oczywiście nie powiedział i Trump powiedział tak: pokażcie przekazać papieżowi, że ci ludzie zabili 42 tysiące własnych obywateli. Jest to oczywiście nieprawda. Znakomity ekspert do spraw Iranu, pan Krzyżanowski, niedawno w Historii Realnej powiedział, że owszem, reżim jest bardzo paskudny, ale zabił 7 tysięcy swoich obywateli w trakcie tych demonstracji, w dużej mierze podsycanych przez Mossad. W związku z tym między 7 a 42 jest jednak pewna różnica. Trump się zafiksował na tym 42 tysiącach i w kółko to powtarza. Z rzeczy polskich mamy nowego szefa BBN-u po dymisji, podaniu się do dymisji Sławomira Cęckiewicza, po jego rezygnacji został nowym szefem BBN-u Bartosz Grodecki. Wiem, co teraz chcecie zapytać. Kim jest Bartosz Grodecki? Bartosz Grodecki jest byłym wiceszefem MSWiA w latach 2020-2023 w rządzie PiS. No dobrze. Okej, Rosja. To jest chyba temat, który dzisiaj wzbudza wielkie, wielkie emocje i też pod tym kątem zastanawiam się, jak ustawić następne live'y, no bo dzisiaj jest 8 maja, tak, piątek, jutro jest 9 maja i oni zawsze, Rosjanie, obchodzą tego dnia z pompą rocznicę zwycięstwa Związku Sowieckiego nad III Rzeszą. No i jak wiecie, w tym roku cała ta impreza, nie będzie na niej czołgów i wszyscy żyją w przerażeniu, że Ukraińcy ostrzelają po prostu tą paradę zwycięstwa, upokarzając Putina. Putin, żeby temu zapobiec, ogłosił rozejm na ten dzień, na co Ukraińcy powiedzieli: OK, w porządku, uszanujemy wasz rozejm, ale w takim razie my ogłaszamy rozejm na 5-6 maja. I teraz Rosjanie ten rozejm złamali. Złamali ten rozejm i w efekcie Ukraińcy powiedzieli: jak tak, no to my idziemy na całość. I jak powiedział Zełenski, odpowiemy wam symetrycznie. I teraz lista uderzeń jest naprawdę imponująca. Ukraińcy biją, trochę wykorzystując to, że duża część obrony przeciwlotniczej została skierowana do Moskwy, po całym imperium Putina. Perm, Jarosław, 700 kilometrów od granic Ukrainy, został rażony, tam jest jakaś infrastruktura roponośna i co ciekawe, uwaga drodzy Państwo, Grozny, stolica Czeczenii, klanu Kadyrowów. Potężne uderzenie, wielkie kłęby dymu nad Groznym. Jak ja trochę słyszę o bombardowaniu Groznego, no to przepraszam, mam jedne skojarzenia, kojarzy mi się to oczywiście z bitwą o Grozny, wojną czeczeńską i tym, że Rosjanie to miasto zdmuchnęli z powierzchni ziemi. Potem je oczywiście odbudowali w specyficznym stylu, a teraz znalazło się pod ogniem, dzisiaj dokładnie, ukraińskim. Bardzo, bardzo to jest interesujące. Oczywiście Rosjanie również bombardują Ukraińców, w ogóle nie przejmują się tym ogłoszonym przez siebie zawieszeniem broni. I teraz dzisiaj Zełenski podał konkretne informacje. Otóż, drodzy Państwo, od momentu tego zawieszenia broni, które miało obowiązywać, Rosjanie przeprowadzili 10 operacji zaczepnych na froncie, 140 ataków na pozycje ukraińskie, 850 dronów wystrzelili w Ukrainę rozmaitych typów, a drony rekonesansu cały czas latają nad pozycjami ukraińskimi. I teraz tak, co z paradą? No i tutaj znowu mamy do sytuacji, w której obie strony starają się szachować. Stanowisko Zełenskiego jest proste. Skoro wy zaatakowaliście nas w naszym zawieszeniu broni jednostronnym, to my zaatakujemy was. I w takim bezprecedensowym wezwaniu Zełenski powiedział, żeby wszyscy akredytowani dyplomaci krajów trzecich w Rosji tego dnia nie poszli na paradę zwycięstwa, ponieważ to grozi bardzo poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Jest to de facto groźba taka, że zostanie po prostu ostrzelana ta parada i on nie chciałby, żeby komuś postronnemu z krajów neutralnych na przykład czy zaprzyjaźnionych z Ukrainą stała się jakakolwiek krzywda. Rosjanie na to odpowiadają w sposób jasny, oczywisty, to znaczy groźbami. Rosjanie, tak jak wam wczoraj powiedziałem, powiedzieli, żeby zachodnie placówki dyplomatyczne były gotowe do ewakuacji z Kijowa i przekaz jest jasny. Posłuchajcie, o tym mówią przedstawiciele rosyjskiej Dumy. Jeżeli na naszą świętą paradę w dniu zwycięstwa, paradę triumfu Armii Czerwonej nad faszystowską hydrą, sypią się jakiekolwiek ukraińskie pociski, to uwaga, drodzy Państwo, rąbniemy orężnikiem w Kijów. Już to, już koniec zabawy. Jeżeli to zrobicie, to koniec. Cóż to jest ten orężnik? Przypominam, że to jest broń użyta już raz. Raz ją Rosjanie zademonstrowali. Film był po prostu przerażający. Jakaś gigantyczna eksplozja na rozgwieżdżonym niebie, a potem pojedyncze takie z potworną szybkością, siłą pociski spadały tam na jakiś cel. Nie wiem, czy to było Dnipro wtedy, co tam zostało zaatakowane, już nie pamiętam. Ale co to jest ten orężnik? Posłuchajcie. Jest to mobilny pocisk balistyczny, który ma, może pędzić z hipersoniczną prędkością 10 machów, czyli to jest około 12 tysięcy kilometrów na godzinę, ma 5,5 tysiąca zasięgu, co oznacza, że to jest kilometrów oczywiście, że to jest pościg średniego zasięgu, jeżeli chodzi oczywiście o balistyki, tak? Nie międzykontynentalny, ale kluczowa sprawa, dlaczego on jest taki groźny, to jest to, że on posiada blok bojowy MIRV. Jest to wielogłowicowy blok bojowy. Polega to na tym, że w przestrzeni kosmicznej jeszcze następuje eksplozja taka tego pocisku i poszczególne głowice zaczynają wypuszczać takie podpociski. I takich głowic oręcznik może mieć 6, a w każdej z nich 6 podpocisków, czyli 36. No jest to praktycznie broń nie do powstrzymania, tak? Ze względu na swoją prędkość, no nie da się jej zestrzelić, no i potem jak takie 36 pocisków nagle spada, no to natychmiast przeciąża oczywiście jakąkolwiek obronę przeciwlotniczą. I prędkość, i ilość jest zabójcza. I teraz problem polega tylko na tym, oczywiście największy, że tam można załadować broń atomową. No i tutaj zaczynają się schody. Także drodzy Państwo, czeka nas jutro bardzo, bardzo ciekawy dzień w Moskwie na paradzie. Jest już nas 10 tysięcy, pięknie, udało się. Pani Wiolko, gratuluję Pani, postawiła Pani cel 10 tysięcy, a Państwo dowieźli, także zrobiliście przyjemność naszej administratorce, naszego czatu, drogiej Pani Wiolce, Belmonice, bardzo Państwu za to dziękuję. No i co, nie zwalniamy tempa, spróbujmy, może uda się 11 tysięcy. A co, trzeba sobie stawiać cele ambitne, także wołajcie przed odbiorniki rodzinę, sąsiadów, przyjaciół, wykręcimy dzisiaj co najmniej 11 tysięcy, takie mam przeczucie. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym, znowu mnóstwo donatów, przepraszam, cegiełek, bakrzyszów, haraczów, myt, nie wiem, jak się odmienia nawet, przemokap, dziękuję, dobrowolna składka na historię realną, dzięki, o.Schumacher, bardzo Pani dziękuję, dusi grosze, taki jest Pani pomysł, przemokap, bardzo dziękuję. Lecimy dalej. O, poleciał ten czat. Jest tak dużo tych po prostu wiadomości. Ciężko tym wszystkim nadążyć. Bardzo Państwu dziękuję za super aktywność. Niewierzący praktykując wkładki. Dobra. Lecimy dalej. Dobrze, także co do szczegółów tej całej historii, no to oczywiście zobaczymy. Ja mam taki pomysł na te live'y, no bo jutro to się wszystko rozegra, tak? Więc to, co ja powiem o godzinie 12, o godzinie 13 będzie nieaktualne. Ta parada będzie tam cały dzień, będą pewnie się tam kręcić i maszerować, bo tam będą i weterani, i te grupy rekonstrukcyjne Armii Czerwonej, i Armia Rosyjska, i Putin, i wszyscy święci. W związku z tym proponuję po prostu, umówmy się, że w sobotę live'a nie zrobimy. Wszyscy pojedźmy na jakieś wycieczki. Ja się zabieram na fajną wycieczkę, taki mam plan z rodziną. Mam nadzieję, że mi wypali. Wy też odpocznijcie sobie jutro, drodzy Państwo, na łonie natury, chociaż pogoda trochę się schrzaniła. I umówmy się po prostu, że cały ten dzień podsumujemy sobie live'em o godzinie 12 w niedzielę. Dobra? To jest wstępne. No chociaż chyba, że oczywiście no coś wydarzy się takiego jakiegoś, no już nie wiem. Wiecie, co mam na myśli, co się tam może wydarzyć, no to wiadomo, wtedy przerywamy i jedziemy z live'em 24 godziny na dobę. Przerywamy całą naszą aktywność, ale zobaczymy. Także jesteśmy, jeżeli chodzi o live'a, umówieni na godzinę 12 i wtedy opowiem Wam, co się wydarzyło w cały dzień w Moskwie, czy był atak na paradę i jakie są będą tego konsekwencje, jeżeli tak. Bo jeżeli też Rosjanie odpędzą, to pewnie w nocy tego ręcznika spuszczą z 9 na 10, prawda? Więc w niedzielę będzie o czym rozmawiać, ale oczywiście widzimy się dzisiaj drugi raz. O godzinie 20 będzie rozmowa z Waszym ulubieńcem, Krzysztofem Rakiem, jednym z najbardziej, powiedziałbym, ekspresyjnych gości historii realnej, o tym, czy Niemcy wyrastają na największą potęgę militarną Europy i czy to powinno obudzić w nas jakiś dzwonek alarmowy, czy może powinniśmy się cieszyć, bo w końcu to nasz sojusznik. No dobrze, awantura izraelsko-polska, odcinek 756. Uwaga, Jak Was informowałem poprzednio, doszło do serii po prostu hardkorowych, skandalicznych, antychrześcijańskich ataków na terenie Izraela. To, że plują, to, że kopią, to, że gryzą, to, że się awanturują, rzucają się ci fanatycy po prostu na zakonnice księży w Jerozolimie, to wszyscy doskonale wiemy. Jedna z siostrzyczek francuskich została skatowana, najpierw przewrócona, uderzyła głową o doliczkę, a potem została skopana przez takiego po prostu bandziora w mydce. Co dalej? Trwa demolka klasztorów i całej tej infrastruktury chrześcijańskiej w południowym Libanie. No i wreszcie po biciu młotem figury Jezusa kolejny wybryk, tym razem izraelski żołnierz władował peta w usta takiej pięknej, jakiejś marmurowej, białej, świętej dla wszystkich katolików, chrześcijan, figurze Matki Boskiej. I miało to być takie śmieszne, że palał sobie papieroski. No i Polska, jak pamiętacie, już minister Sikorski raz dosyć ostro starł się, cały odcinek o tym mieliśmy, z ministrem Sarem, kiedy to wziął w obronę tych chrześcijan, bardzo ostro skrytykował te postępowanie. No i dzisiaj mamy dalszy ciąg. Najpierw poszło oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Posłuchajcie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej z oburzeniem odnotowuje kolejny przypadek znieważenia uczuć religijnych przez żołnierzy izraelskich sił obronnych w Libanie. Pogarda, z jaką potraktował figurę Matki Boskiej ten żołnierz, obraża wrażliwość chrześcijan. Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku stanowi, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Przystępując do ONZ, Izrael przyjął wartości tej organizacji wyrażone w deklaracji. Ta sama zasada wolności religijnej znalazła odzwierciedlenie w Deklaracji Niepodległości Izraela w 1948 roku. Widzicie? Prawniczo, dobrze. Do grona sygnatariuszy należy Liban, na terytorium którego doszło do incydentu. Obowiązek zapewnienia poszanowania tego prawa w fundamentalnym znaczeniu dla godności człowieka spoczywa na każdym państwie. W Polsce nieznieważanie czyichkolwiek uczuć religijnych jest czynem karalnym. Kolejny incydent z udziałem przedstawiciela państwa Izrael naruszający uczucia religijne chrześcijan nie tworzy atmosfery sprzyjającej pokojowi na Bliskim Wschodzie i rozwojowi współpracy. MSZ niezmiernie potępia przejawy wszelkiej dyskryminacji religijnej na świecie. Ta-da-dam. Przepraszam, że przytoczyłem Wam w całości ten przydługi komunikat, ale dlatego to zrobiłem, bo się z nim zgadzam. A co? Mówiąc poważnie, no kurczę, fajnie, cieszę się, że coś tutaj drgnęło, że zrywa Polska powoli z tym absurdalnym przekonaniem, że musimy trzęść łydkami i 4 literami przed Izraelem, bo jeszcze się Ameryka na nas obrazi, bo Żydzi zadzwonią do Waszyngtonu, powiedzą, że Polacy to antysemici, żeby ich tam spacyfikować. Nie? Nie pękajmy, drodzy Państwo, obowiązkiem Polski kraju w dużej mierze, no 92% Polaków deklaruje, że jest katolikami, tak? Jest obrona naszych współwyznawców na całym świecie. Nic nie możemy temu Izraelowi zrobić, to chociaż przynajmniej słowna. No. I teraz tak, minister Sikorski, co ciekawe, nie pozostawił, nie byłby sobą, gdyby nie pozostawił tego bez komentarza i na swoim Twitterze retweetował te oświadczenie z takim dopiskiem, takim wpisem. Żołnierze izraelskiej armii jednak wymagają szkolenia z szacunku do innych religii i kultur. Kolejne ofiary w strefie Gazy oraz ekscesy osadników na zachodnim brzegu również są niedopuszczalne. Jako occupying power, czyli siła okupacyjna, Izrael odpowiada za traktowanie ludzi, nad którymi sprawuje kontrolę. To jest bardzo mocne, to jest jeszcze mocniejsze niż tamto oświadczenie. To pierwsze zdanie, rozbierzmy to na czynniki pierwsze, kiedy minister Sikorski mówi Izraelczykom, że jednak ich żołnierze potrzebują szkoleń, to jest oczywiście follow-up, kontynuacja, przepraszam za ten anglicyzm, jego awantury na Twitterze, kiedy został zaatakowany bezpardonowo przez ministra Sara, czyli szefa dyplomacji izraelskiej. Pamiętacie, że ten po prostu człowiek rzucił się na Sikorskiego i właśnie za to, że Sikorski powiedział, że trzeba lepiej przeszkolić tych izraelskich żołnierzy, bo nie tylko rozwalają figurę Jezusa, ale jeszcze strzelają do kogo popadnie, nawet do własnych zakładników. No i de facto można powiedzieć, że minister spraw zagranicznych Izraela oskarżył Polskę o to, że jest antysemicka i żeby trzymała gębę na kłódkę. I teraz minister Sikorski odpowiada. Cieszy mnie to, że też wziął pod obronę Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. Tam oczywiście też są chrześcijanie przed tymi osadnikami. I tutaj użył takiego prawniczego określenia occupying power i przypomniał, że zgodnie z konwencjami Izrael odpowiada za traktowanie tych ludzi. To znaczy izraelskie wojsko, izraelska policja i psim obowiązkiem jest to, żeby bronić Palestyńczyków, bo za ich bezpieczeństwo odpowiadają przed ekstremistami religijnymi z tych wszystkich osiedli. Oczywiście nie tylko tego Izraelczycy nie robią, ale dają ochronę tym chuliganom i tym mordercom i bandziorom, którzy tych Palestyńczyków napadają, dokonują pogromów, wyrzucają ich z domów. Także fajne oświadczenie Polski. Liczę, że się Izrael odwinie i w niedzielę wam zdam relację z kolejnego odcinka. To będzie już 785 konfliktu między Izraelem a Polską. Gdy jesteśmy przy państwie położonym tam, gdzie chce i państwie, które zabija kogo chce, to szefowa osadników, pani Weiss, wystąpiła publicznie i powiedziała tak: dobra, może jesteśmy we własnym gronie, to możemy sobie powiedzieć otwarcie, jaki jest plan. Zasiedlimy Gazę, zasiedlimy zachodni brzeg Jordanu, zasiedlimy Liban, zasiedlimy kawałek Syrii, no i zrealizujemy projekt wielkiego, wspaniałego Izraela. Powiecie, że to jest wariatka. No nie do końca wariatka, ponieważ dzięki głosom tych ludzi w ogóle istnieje koalicja Netanyahu i tacy zawodnicy jak Smotrich tam siedzą, a Smotrich, kumpel Ben-Shvira, powiedział w wywiadzie radiowym, że gdyby to od niego zależało, to już dawno zostałyby skolonizowane te wszystkie tereny, łącznie z zachodnim brzegiem Jordanu. Żeby to zrobić, oczywiście trzeba wypędzić dodatkowe 3 miliony Palestyńczyków do tych już setek tysięcy wypędzonych w poprzednich izraelskich operacjach okupacyjnych. Także takie przyjemniaczki rządzą Izraelem. No i znowu złe wieści. Izrael dzisiaj, drodzy Państwo, to jest wiadomość z ostatniej chwili, wydał rozkaz do natychmiastowego opuszczenia swoich domów mieszkańcom szeregu, drodzy Państwo, miast w Libanie. Proszę wybaczyć, jak coś pokićkam. Al-Nariyah, Tair Filisia, Haludzija Górna, Tlurach i Marakach. Nie jest język arabski łatwy dla Polaka do wymówienia, ale mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradziłem. Co to oznacza? Oznacza to oczywiście to, że będą zaraz rozwalane te wioski, bombardowane, zatruwane, czy tam nie wiem, burzone studnie, burzone świątynie, wysadzane w powietrze budynki mieszkalne, szkoły, no i totalna demolka, czyli stosowanie doktryny Strefy Gazy w południowym Libanie. Na koniec wiadomości z Chin. Otóż, drodzy Państwo, byli szefowie Ministerstwa Obrony Wei Fung-chi i Li Shang-fu zostali skazani na karę śmierci za łapówkarstwo i za wystąpienie przeciwko kierownictwu państwa. Zadzwoniłem natychmiast do profesora Góralczyka. Mówię: panie profesorze, jakaś totalna czystka. Robimy odcinek specjalny. Pan profesor powiedział: spokojnie, panie Piotrze, spokojnie. Dostali tego KS-a, tak, ale w zawieszeniu na 2 lata. A że będą się dobrze sprawować, to im darują, więc kończy się tylko na więzieniu, co nie zmienia faktu, że oczywiście jest czystka w armii. W ostatnim czasie 100 oficerów wysokiego stopnia zostało usuniętych z armii. Połowa stanowisk dowódczych w armii chińskiej została wymieniona na nowych oficerów, co tylko świadczy o tym, że ta czystka być może jest przygotowaniem do konfrontacji militarnej ze Stanami Zjednoczonymi i próby przejęcia zbrojnego Tajwanu. Także pan profesor Góralczyk powiedział, że na razie, że zachowajmy spokój, a umówiłem się z nim, słuchajcie, z panem profesorem na 15 maja mniej więcej, bo wtedy, czyli za tydzień, jest wizyta Trumpinio u Xi Jinpinga. Także już mogę teraz wam zapowiedzieć po wczorajszej rozmowie z panem profesorem, że jeden z waszych ulubionych gości będzie za tydzień i będzie komentował na gorąco prawdopodobnie najważniejszy szczyt geopolityczny ostatnich lat. Dwaj wielcy przywódcy dwóch supermocarstw się spotkają. Dobrze, jeszcze teraz informacje dotyczące tego chatawirusa. Pamiętacie, na statku Hondius szaleje chatawirus. Jest to jakieś paskudztwo przenoszone przez gryzonie. Przepraszam, że to powiem, ale można to złapać wdychając aerozol z odchodów szczurów i myszy. Prawdopodobnie brudny był ten statek. No ale co się dzieje? Wiadomość jest nowa taka, że jego kapitanem jest Polak, Jan Dobrogowski. Całe szczęście, jak wynika z komunikatu MSZ, naszemu rodakowi nic nie zagraża, nie wymaga pomocy medycznej. No zresztą nie ma powodu, żeby go stamtąd zabierać, no bo jak wiecie, zgodnie z prawem morskim, kapitan ze statku schodzi ostatni, chyba że oczywiście jest to marszałek Śmigłyryc. Ale to już jest opowieść, temat na inną opowieść z gatunku polskiej hańby. Dobrze, szukam tego komunikatu dla was, który sobie gdzieś tutaj przygotowałem. No tak, polski MSZ informuje, że nic nie grozi temu kapitanowi, nie jest chory, w związku z tym pozostaje w kontakcie, jest gotowy do pomocy, ale na razie nie podejmuje żadnych działań. I to nie jedyny kapitan polski, który znalazł się ostatnio w centrum uwagi. Jeden z tankowców zaatakowanych, tankowiec płynący pod banderą Malty, San Antonio, przepraszam, to był kontenerowiec, dostał trafienie rakietą irańską, płynął na trasie Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie i dostał balistykiem i jego kapitanem również był Polak, wyobraźcie sobie, więc dwóch Polaków jest teraz w tarapatach. A na sam koniec jeszcze, drodzy Państwo, przygotowałem dla Was następującą informację. Po pierwsze, Netanyahu musi dostarczyć zaświadczenie o przebytym raku prostaty, bo sąd mu nie wierzy w to, że rzeczywiście był chory. Uważa, że to była jakaś taktyka, nie wiem, migania się od przesłuchań. Tutaj bądźmy też fair. Ambasada Izraela opublikowała oświadczenie rzecznika IDF dotyczące tego, wiecie, żołnierza ze statuą Matki Boskiej. Traktujemy ten incydent z najwyższą powagą. Zachowanie żołnierza odbiega od wartości oczekiwanych od personelu. Zdjęcie wykonane kilka tygodni temu. No i będą tam działania dyscyplinarne prowadzone. Okej. Dobrze, no to proponuję tyle. A na sam koniec, ponieważ czasami mam takie wrażenie, że niektórzy widzowie mają takie poczucie, że o samych strasznych i smutnych rzeczach rozmawiamy w naszych live'ach, no to powiem wam na koniec bardzo rzecz, która mnie rozśmieszyła. Otóż przed sądem w Hanowerze toczył się proces faceta, konkretnie facet wytoczył proces. Kurczę, cały czas ktoś do mnie pisze SMS-y. Przecież wszyscy wiedzą, że ja jestem, no, impost, nie wiem. Na live. Paczka przyszła z książkami. Non stop przychodzą do mnie paczki z książkami i z płytami. Dobra. Więc w Hanowerze toczył się proces, który wytoczył Niemiec, który pojechał na wakacje na grecką wyspę Kos i codziennie rano o 6 w szale bamocznym zbiegał z ręcznikiem, żeby zająć sobie miejsce nad basenem. W swoim hotelu on inclusive. No i ze zgrozą, mimo że było 6 na posterunku, zauważał, że już nie ma żadnych miejsc, bo inni turyści przybiegali o 5.59 i mu zajmowali. No i stwierdził, drodzy Państwo, że w wyniku tego wycieczka, za którą zapłacił 7186 euro, czyli 30 klocków, znacznie spadła na swojej jakości i zasądził, słuchajcie, to nie wiem, biuro podróży. No i sąd w Hanowerze przyznał mu rację i stwierdził, że rzeczywiście jakość mu się obniżyła i posłuchajcie, biuro podróży musi mu oddać 15% tego, co zapłacił. Czyli z tych 7 tysięcy łatwo policzyć, że to jakieś grosze. Facet zawracał gitarę sądowi dla jakichś nędznych kilkuset euro. Koszta pewnie tego procesu pochłonęły mnóstwo forsy, aczkolwiek, dlaczego to jest śmieszne? Bo ja nie przepadam akurat, chociaż wiem, jakie są plusy takich pobytów all inclusive, tak, w takich ekskluzywnych hotelach, ale ja akurat nie jestem tego wielkim fanem. No ale kiedyś bardzo, bardzo dawno temu byłem z raz czy dwa na takich wypadach i obserwowałem to, co się dzieje z okna balkonu I naprawdę to są całe walki, słuchajcie. Na pewno każdy z Państwa też, albo większość była na takich wycieczkach i wiecie, co się dzieje rano. To znaczy, jak tylko otwierają te balkony, to ludzie pędzą o tej 5 rano czy 6, atakują te leżaki, żeby jak najbliżej być tego basenu, nie wiem, jakie to ma znaczenie, aczkolwiek dzieją się tam tamtejskie sceny, bójki, awantury i zawsze część osób odchodzi z kwitkiem. Ja tak się zastanawiam, słuchajcie, ludzie chodzą do roboty, 8 godzin harują, wstają rano, jadą na wakacje, żeby sobie odpocząć, czyli mogliby sobie wstać o 9 czy o 10 spokojnie, to oni o 5 rano latają z tymi ręcznikami, nie? Zawsze mnie to strasznie śmieszyło i wydaje mi się, że jest jedyne rozwiązanie. To powinno być tak, że każdy człowiek ma swój leżak. Tylko wtedy hotele musiałyby pobudować więcej basenów i to jest nieopłacalne. Napiszcie, jeżeli macie jakieś takie śmieszne doświadczenie, czy widzieliście coś takiego albo uczestniczyliście w takich bitwach, bo na YouTubie czasami można zobaczyć prześmieszne filmiki. Jak walczą szczególnie właśnie niemieccy turyści z angielskimi, odtwarzając lądowanie w Normandii, których ich dziadkowie po dwóch stronach byli. Tylko mam wrażenie, że wtedy było mniej dziko i mniej nienawiści niż podczas tych awantur o leżaki. W kurortach greckich głównie oczywiście. Dziękuję za wsparcie Eugenesowa 2993 i to z Kanady, z tego co widzę. I dziękuję za wsparcie Przemokap. Okej, live'a, drodzy Państwo, jest nas już prawie 12 tysięcy, także kolejny sukces historii realnej. Dziękuję Państwu bardzo za to i proponuję teraz już przejść do pytań. Gadałem bardzo długo, 55 minut, przepraszam, ale się dużo dzieje. Proszę o zadawanie teraz pytań, chętnie odpowiem na wszystkie. Będę wdzięczny, jeżeli poprzedzicie Państwo swoje pytanie małpą historia realna, bo wtedy mi się podświetla na czerwono. Kucharz. Panie Piotrze, z moich informacji wynika, że jutrzejszą Love Parade w Moskwie zabezpiecza batalion androidów Iwan. Miłego weekendu i kiedy pan Gadowski. Maciej Bryndza. Czy mamy, też miłego weekendu panu życzę. Maciej Bryndza, czy mamy kolejną zimną wojnę, wyścig zbrojeni, wzrost zagrożenia wojną atomową niczym w XX wieku? No właśnie chyba nie było takiego wielkiego zagrożenia tej wojny atomowej. Oprócz takiej ogólnej histerii, jakiegoś tam kryzysu kubańskiego w 1962 roku, cały cymes polega na tym, że moja teoria jest taka, że jeżeli przeciwnikami są dwa państwa atomowe, to nie dojdzie między nimi do wojny atomowej. Jeżeli natomiast przeciwnikami jest jedno państwo atomowe, a drugie państwo nieatomowe, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że państwo atomowe uderzy atomem w państwo nieatomowe. Odpowiedź dlaczego jest bardzo prosta. No bo to jest trochę takie szachowanie się, tak? Jeżeli na przykład uderzenie atomowe w państwo atomowe i oznacza to, że na pewno będzie odpowiedź, tak? A kto chce iść na wojnę atomową? Kto chce oberwać atomówką? W związku z tym moja teoria jest o tyle prawdopodobna, że do tej pory wszystkie użycia, było ich jedno, tak, jedno, ale podwójne, broni atomowej, to właśnie był ten schemat. Państwo atomowe zaatakowało państwo nieatomowe. Gdyby Japonia miała bombę atomową w 1945 roku, to Amerykanie by się bali trzepnąć w Hiroshimę i Nagasaki. Pozdrowienia z Łęczycy. NAI. Można powiedzieć, że obraził pan właśnie dużą część Polaków, którzy pracują cały miesiąc. Za mniej niż 4,5 z PLN. A dlaczego obraziłem? Stwierdzeniem, że ludzie ciężko harują 8 godzin? Ja ciężko haruję czasami 16 godzin dziennie. Wprost przeciwnie. Praca nie hańbi. Żadna praca nie hańbi. Ciężka praca jest podstawą w ogóle absolutną postępu. I tego, żeby człowiek szedł do góry, ale także pamiętajcie, że tego, żeby PKB całego kraju szło do góry. To, że Polska odniosła taki wielki sukces, że w ostatnich 30 ponad latach z poziomu trzeciego świata wywindowaliśmy się do poziomu zachodu i nie mamy się czego wstydzić, to nie są żadne tam unijne dotacje, to nie jest żadne szczęście, to jest po prostu ciężka 8-godzinna dziennie charuwa wszystkich nas. Ja jestem z tego dumny, absolutnie. Więc pomysł, który tu pani przyszedł do głowy, jest dla mnie kompletnie niezrozumiały. I mało tego, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Widziałem taki fragment w postaci shortsa z wywiadu takiego Q&A trochę jak my prowadzimy, który Krzysiek Stanowski prowadził na kanale Zero. I ktoś tam go pyta: Krzysztof, jak odnieść sukces? A Krzysztof mówi: wiesz co, trzeba mieć szczęście. Oczywiście, pomaga szczęście, tak? Ale ja mam zupełnie inną odpowiedź na to pytanie. Trzeba po prostu zadać. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, no najlepszym sposobem to jest praca. A jeżeli człowiek nie pracuje i narzeka na to, że nie wychodzi mu coś, no to jest jakiś problem. No, tego tak się nie da. No, trzeba dać życiu szansę. Teraz wiem, że jest duży problem. Ja nie specjalizuję się w tym, ale tam są te wszystkie pokolenia X, Y, Z, takie, śmakie, milenialsi. Ja w ogóle nie wiem, które jest które, ale tylko wiem, że teraz młodzi ludzie już troszkę inaczej patrzą na świat. Uważają, że praca jest dla frajerów. No, ale wydaje mi się, że doświadczenia polskie z ostatniego czasu, ten wielki wzrost gospodarczy Polski pokazuje, że jednak fajnie, że to nasze pokolenia, które jednak przywiązywały do tego dużą wagę, tą Polskę dźwignęły do góry. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że tak jak niektórzy moi bliscy, że jestem pracoholikiem, nie zachowuję tego, co nazywa się work and life balance, no ale wiecie jak jest, no. Trzeba mieć jednak jakiś ciąg na bramkę, nie? Dobra, lecimy. Marek Czoga, bardzo panu dziękuję za wsparcie. Pytanie. Co tam kongres w sprawie specjalnej operacji? No i drodzy państwo, znowu Mossad. A może Abwera, a może KGB. Tak czy siak, odcięło nas na chwilę. Nie wiem dlaczego, bo sprawdziłem, mam doskonałe połączenie internetowe. Nie wiem, co słyszeliście jako ostatnie, ale najlepszym rozwiązaniem będzie to, jak przejdę do następnego pytania. Czy wysyłamy do Stanów Zjednoczonych książki? Proszę napisać do pani Kasi, która prowadzi nasz sklep. Nie mam bladego pojęcia. Mam nadzieję, że tak. To chyba się da to załatwić. Wsparlinka, pisze pani Basia Laskowska, wspierając historię realną. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Okej, okay. Pytania. Aleksander Pawłowski, to właśnie my Polacy nauczyliśmy świat walki o parawany. No tak, parawany. Kolejny temat wakacyjny. Boże, do wakacji jeszcze kupa czasu, a my o tym. No parawany to jest też polska specyfika. Niektórzy takie całe labirynty z tych parawanów robią. Mi się z kolei bardzo podoba ten sposób plażowania przedwojenny, czyli w tych koszach plażowych. Może to nie jest super wygodne, ale na pewno stylish, jak mówią Brytyjczycy. Aha, napiszcie mi, jak długo mnie nie widzieliście, dobra? Bo ciekawi mnie to z perspektywy technicznej. Czy to było 5 sekund, czy 6? Bo dla mnie to było 5 sekund, ale może się zawiesiłem na dłużej. Adam, czy gdyby USA użyły broni jądrowej w Iranie, to oznaczałoby zielonego światła dla Rosji do zrobienia tego samego w Ukrainie? No wie pan, to nie działa w taki sposób automatyczny, ale tak oczywiście, no na pewno Amerykanie mogłaby wtedy załamywać rąk i mówić oburzona, Boże, jak mogliście zrobić coś tak strasznego? No to wiadomo, dlatego Chińczycy są tacy przeciwko. Okej. Czy przyjedziesz do Lublina, pyta Błażej Biskupski? Może, chętnie, mam blisko. Często bywam tam na weekendy. Dorota Korsak. Moje pytanie o kongres poszło w ciszę. Jakie pytanie o kongres? Niech pani jeszcze raz zada, bo już mi się wszystko kiczka. Mister Jagodziak. Czy słucha pan hardkoru, czy tylko metal? Tylko i wyłącznie heavy metal. Hardkoru bardzo, bardzo nie lubię. Czy zna pan Tomasza Wróblewskiego? Jest ekonomistą, analitykiem, publicystą, dziennikarzem, założycielem Warsaw Enterprise Institute. Ma ciekawe, dogłębne analizy i tak dalej. Owszem, znam, bo przez jakiś czas był redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej, w której ja pracowałem. Akurat wtedy ja tam odchodziłem stamtąd, no ale kilka razy ze sobą współpracowałem, kilka miesięcy chyba ze sobą współpracowaliśmy. Także znam, no może kiedyś zaproszę. Lecimy dalej. Może jedno słowo o zakończeniu II wojny światowej. Dziś jest jej zakończenie. Pozdrawiamy z Paris, Victor Port. Pozdrawiam serdecznie. No cóż, ja mogę powiedzieć, że zakończenie II wojny światowej. No przerąbaliśmy tą wojnę. Straty terytorialne mieliśmy większe niż Niemcy. Straty osobowe również bardzo poważne, chociaż nie takie, jak tam dzisiaj się powtarza, bo to jest przesada. Ale tu nie w ilości nawet jest, chociaż ona była też bardzo duża oczywiście, ale jakości, no, zgładzono nam elity, straciliśmy Wilno, straciliśmy Lwów, całą wojnę rozegraliśmy w sposób po prostu skrajnie naiwny, szafowaliśmy krwią, przelewaliśmy krew na wszystkich frontach, licząc na to, że dostaniemy za to jakąś nagrodę, a oczywiście w polityce nie ma takiej kategorii jak wdzięczność, no, są tylko interesy. W związku z tym no, taka lekcja dosyć gorzka, najgorsze jest to, że nie wyciągamy z tej lekcji żadnych wniosków i ta II wojna światowa jest przedmiotem jej rozegrania przez Polskę, takiej jakiejś nieprawdopodobnej hagiografii. Tak mówiąc, już, jak już sobie tak siedzimy, po co myśmy to Monte Cassino szturmowali? Wtedy, tracąc prawie 1000 chłopaków, nie mieści mi się to w głowie. Po co to wszystko było? No ale dobra. To jest temat na osobny odcinek. Jak z innej beczki. Czy oglądał pan debatę na kanale Dudek o historii, w której brał udział profesor Górny, Nowik, Dudek, a temat był zamach majowy? Nie, nie oglądałem, ale ja ogólnie rzecz biorąc pracuję na YouTubie, ale YouTube nie oglądam, już mówiłem to parę razy. Nie mam w ogóle czasu, nie oglądam żadnych innych kanałów. Tylko czasami Norberta Bączyka, który jest fantastyczny. No i Jarka Karbowiaka, ten nowy kanał Historia pod prąd. Bardzo Państwu go polecam. A tak to nie oglądam, no nie mam po prostu czasu. Czytam książki głównie. Głównie historyczne, ale słuchajcie, właśnie. Zrobię to pod jednym warunkiem, że nie będziecie spoilerować. Pierwszy raz od bardzo dawna przeczytałem kryminał Agaty Christie. Nie żartuję, zobaczcie, wykorzystując parę dni trochę spokojniejszych. Śmierć na Nilu. Zostały mi ostatnie parę stron i dowiem się, kto zabił. Proszę mi tutaj w związku z tym nie spoilerować, ale bawię się świetnie. Pierwszy raz od dłuższego czasu przeczytałem coś takiego, nieco lżejszego, bo tak to tylko front wschodni, jakieś książki specjalistyczne z historii wojskowości, dyplomacji, geopolityki, a postanowiłem sobie troszkę zrobić takiego, taką przyjemność. Darek Kulczyna, na wschód od Bliskiego Wschodu pan nie ogląda. No oczywiście, doktora Szewkę zawsze. Ale ja o oczywistych sprawach nie mówię, więc to, że oglądam doktora Szewkę, to jest jasne. W ogóle zaglądam na kanały, jeżeli zaglądam, to naszych sympatycznych gości. Kremlinka, którą bardzo Państwu polecam, no Strategy and Future oczywiście, to chętnie. Paw, czemu powiela pan nieprawdziwe dane o 92% chrześcijan w Polsce? No nie chrześcijan, tylko nawet katolików, bo dosłownie nie wiem, no 4 dni temu był taki news w mediach. I pan sobie wpisze google.news, deklaracje Polaków. Ludzie tak się deklarują, a to czy oni tam są w rzeczywistości katolikami, to pewnie jakby tak policzyć, to pewnie tak wielu nie jest, tak? Ale deklarują się. Zresztą to nie jest kwestia religii, to jest kwestia kultury w dużej mierze. Dopalaczy zamiast donate'ów. O nie, tego słowa nie można używać. Jaki temat na książkę weźmie pan na tapetę po Polakach, jak rozumiem? A słuchajcie, wielkie niespodzianki was czekają w roku 2027. Jeżeli Bóg da i starczy sił, to wydam 2 książki. Nic na razie nie powiem. Ale na razie czytajcie Polaków, którzy, przypominam, są do kupienia w księgarni internetowej historiarealna.pl. Mam tu nawet okładkę, proszę bardzo, moja najnowsza książka. Każdy egzemplarz, który kupicie w księgarni, podpiszemy. Ja podpiszę i zostanie do was wysłane. Dobrze, kończymy, słuchajcie, powoli naszego live'a, bo dzisiaj widzimy się po raz drugi o godzinie 20:00, rozmowa z Krzysztofem Rakiem. Pozdrowienia od Patrykosa, pozdrawiam również. Jaką książkę historyczną by pan polecił z czasów II wojny światowej? Marek Niec. Wie pan, no to jest tak trudno odpowiedzieć na pańskie pytanie. Jest tak dużo fantastycznej literatury, olbrzymia ilość. No. Nie wiem, musiałby pan zawęzić swoje pytanie. O co konkretnie chodzi? Ja mogę polecić książki takich dwóch badaczy, których jest mi bardzo blisko. Profesora Wieczorkiewicza, jego synteza II wojny światowej jest bardzo dobra, ta w niebieskiej okładce. No i czytajcie z Siemaszkę, ale mam na myśli oczywiście tego historyka emigracyjnego Zbigniewa S. Siemaszka. Chociaż oczywiście pani Ewa Siemaszko napisała fantastyczne książki dotyczące z kolei ludobójstwa na Wołyniu, ale tu pytacie o takie bardziej kwestie polityczne. Okej. Jakieś nowości na linii Izrael-Turcja? Pyta pan Demolka? Nie, nie, żadnych. Oprócz obrzucania się nawzajem z takim wizwisk. Marek Czoga. Druga wojna światowa skończyła się, kiedy Polskę według pana opuścił ostatni rosyjski żołnierz. No ja myślę, że jeżeli pan myśli o takich długofalowych skutkach II wojny światowej, no to przecież ona cały czas trwa. Trwać będzie zawsze. Te straty są nie do odrobienia w pewnych sprawach. No, mam na myśli tu oczywiście o nasze elity, o Warszawę, którą straciliśmy, Wilno i Lwów. Trzy duże miasta straciliśmy. Bo to, co odbudowano na gruzach Warszawy, to jest coś zupełnie już innego niż to, co było wcześniej. Czy się to komuś podoba, czy nie. Czy widzi pan szansę na zaproszenie na rozmowę kogoś z historii bez cenzury? Kurczę. Poddaję się. Nie przypominam, no musiałbym zgooglować, z tym sobie przypomniał, o co chodzi. Baryłki zamiast donate'ów. Nie, to też się kojarzy. Ten Marek Niec. Obłęd 44 wywarł na mnie duże wrażenie. Bardzo dziękuję. To moja druga książka. Jedna z lepiej sprzedających się, jeżeli nie najlepiej. Trzy książki, które najwięcej się rozeszły, to Pakt Ribbentrop-Beck. Obłęd 44 i Żydzi, pierwsza część. No i oczywiście fantastycznie poszła książka z Jackiem Bartosiakiem, Nadchodzi trzecia wojna światowa. A to już jakby współautorstwo. Panie Piotrze, czy interesuje się pan hokejem na lodzie? Polska gra dziś o elite, gdzie grają Kanada, USA, Czechy, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Polska, Litwa o 19:30. Nie interesuję się hokejem, ale trzymam kciuki za naszych. Mam nadzieję, że wygrają. W Warszawie chyba nie ma drużyny hokejowej. Może się mylę, to jest domeną południa, prawda? GKS Tychy ma świetną drużynę, Krakowia, Zagłębie Sosnowiec i wiem, że jeszcze chyba drużynę hokejową ma Stoczniowiec Gdańsk, tak? Ale to już za to sobie ręki nie dam uciąć. Ale wydaje mi się, że to jest domeną południa i to nie przez przypadek, bo z kolei to są te tereny przylegające tam do Czech i Słowacji, prawda? Więc tam to jest w ogóle sport narodowy. GKS Katowice ma drużynę hokejową, tak mi się wydaje. Ale nie jestem tu ekspertem. No. Szkoda, że w Warszawie nie ma. Ja raz byłem w jakimś meczu hokejowym na Słowacji, w Liptowskim Mikulaszu. Strasznie szybko ten krążek zasuwał. Nie mogłem tego nadążyć za to. Ciężko się to oglądało. O, już przepraszam. Proponuje pan użytkownik z następujący pomysł na nazwę donate'u. Iron. Prosto. O, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, właśnie szukam pana. Odezwał się pan US New York City 31. Jaki był sens powstania warszawskiego, jeżeli wiadomo było, że to powstanie zakończy się klęską? No pytanie retoryczne, no. Całą książkę o tym napisałem. Bardzo panu dziękuję za wsparcie, niech pan się odezwie na PRIV, nie wiem, na Insta czy w innym miejscu, bo musimy się spotkać na Zoomie, bo wygrywa pan ex aequo z panią Patrycją konkurs na najwyższą cegiełkę za miesiąc kwiecień. Panie Piotrze, czy szczepił się pan na Dawid-19? Nie. Nie wiem, co to jest w ogóle ten Dawid-19. Deborsuk, czy słyszał pan o najnowszych badaniach genetycznych dotyczących Piastów? Wykazano, że nie mieli nic wspólnego ze Słowianami. Byli Anglosasami. No, to tysiące z tych teorii, że tam to byli wikingowie, tam jakoś te wszystkie plemiona, szczepy tam kićkały na tym, na tych naszych równinach środkowoeuropejskich. Ja w ogóle tak mam powiem, że mi się wydaje, że to jest trochę tak, że jakby to powiedzieć, no, my mówimy językami słowiańskimi i dlatego jesteśmy Słowianami, a nie dlatego, że mamy jakieś geny słowiańskie, krew słowiańską. No jak wiecie, moja rodzina w połowie od strony mamy jest z Litwy, no to w związku z tym byłbym Bałtem. Absurd to jest. Definiuje nas język, którym mówimy, kultura i to, kim chcemy być, prawda? Każdy z nas ma tak na dobrą sprawę wybór. Ja akurat mógłbym, gdybym chciał być Litwinem, mógłbym być Amerykaninem na przykład, prawda? Gdyby mi coś ubzdurało się, mógłbym wystąpić o zieloną kartę. Każdy z was też, prawda? A jednak jakoś trwamy tu nad Wisłą i dobrze nam jest chyba, nie? W Warszawie jest hokej. Warsaw Capitals. No proszę, pierwsze słyszę. Bardzo dziękuję. Ale to jakaś chyba drużyna bez tradycji. Capitals? Jakiś, coś chyba, jakieś wzorowanie się na sprawach amerykańskich. Proszę, jest hokej. Unia Oświęcim, oczywiście. Biało-niebiescy. Napomniałem. Bo proszę, no i oczywiście Janina, atak frontalny na poprzedniego pana, bzdura. Badania DNA nie wykazały, że Piastowie byli anglosasami. No widzicie, jakie to wzbudza emocje. Panie Piotrze, odcinek specjalny o kondycji psychicznej Trumpa. No myślałem o tym, ale to chyba jakieś takie psychologizowanie, no. Napisz książkę o Andersie. Już jest książka Siemaszki wspomnianego dzisiaj. Tu ktoś pyta, o co chodziło z kanałem Norberta Bączyka. Historie, wojenne historie, to jest ten kanał, bardzo Państwu polecam. Czy uważa Pan, że cokolwiek się stanie jutro w Moskwie ze strony Ukrainy, czy jest to tylko dywersja? No coś może się stać, tylko że pytanie, czy Ukraina jest przyjąć, czy się przestraszy, czy się nie przestraszy tych oreśnikowych gruźb. No, do tego się to sprowadza. Także, drodzy Państwo, jutro czeka nas bardzo, bardzo ciekawy dzień. Wojna nerwów. Myślę, że frekwencja będzie słaba na tej paradzie. Już teraz widziałem zdjęcia z Moskwy, że wszędzie stoją jakieś pick-upy z działkami, jacyś faceci z jakimś sprzętem do zagłuszania dronów. Rosja sprowadziła dużą część obrony przeciwlotniczej nad Moskwę, więc myślę, że Ukraińcy mogą poszukać szczęścia i symbolicznie chociaż coś tam puścić w taki sposób, żeby na przykład dać to Rosjanom zestrzelić. Chociaż oczywiście można sobie też wyobrazić maksymalną eskalację i zasypanie całej tej imprezy dronami, ale pamiętajmy, że też tam będą zwykli gapiowie, tak? Będą kobiety, dzieci, w związku z tym bez wątpienia by to cel, jakim jest parada, no chyba trudno będzie trzepnąć w trybunę VIP-ów albo nie wiem, w konkretny jakiś tam oddział, tak? Więc ryzyko jest bardzo duże, raz strat ludności postronnej, który zwykłych Moskwiczan, którzy tam sobie przyjdą pomachać chorągiewkami, a dwa, mogą zostać ranieni właśnie ambasadorowie innych państw, a więc kryzys w stosunkach Ukrainy z tymi państwami, no już nie mówiąc o tej groźbie użycia oresznika przeciwko Kijowowi. To jest broń, którą bardzo byłoby trudno zneutralizować, gdyby takie uderzenie hipersoniczne 36 głowic poszło na Ukrainę, przecież takich oreszników mogą walnąć kilka nawet. Nie wiem, ile oni ich mają, chyba niewiele, ale mają, tak? W związku z tym jutro, drodzy Państwo, wszystko się rozstrzygnie. Wielka wojna nerwów. Cały dzień pewnie będą trwały jakieś tam uderzenia dronowe obu stron. Będę to obserwował i w niedzielę o godzinie 12 live i wszystko to sobie podsumujemy. Dzisiaj, drodzy Państwo, oczywiście o godzinie 12 live w niedzielę, a dzisiaj o godzinie 20 rozmowa z Krzysztofem Rakiem o rosnącej potędze Niemiec i czy to jest zagrożenie dla Polski. Niemcy już są największym producentem amunicji na świecie i chcą zbudować potężne siły zbrojne, mają nową doktrynę strategiczną, także bardzo, bardzo ciekawy odcinek o naszym, jednym z dwóch naszych najważniejszych sąsiadów, czyli Niemcach. Drodzy Państwo, to tyle live'a dzisiejszego piątkowego, uważam za zamkniętego, do zobaczenia o 20, a ci, którzy nie mogą się doczekać na spotkanie z doktorem Rakiem, obejrzyjcie sobie wczorajszy, przedwczorajszy odcinek z pułkownikiem Walińskim o raporcie ABW o operacjach tajnych służb Kremla na terenie Polski i skandalicznym serialu TVP, który ośmiesza polskie służby. Trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję za fantastyczną frekwencję. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas dzisiaj wsparli cegiełkami. Pozdrawiam panią Wiolkę Welmunikę za to, że czuwała nad kulturą osobistą na naszym czacie. Wszystkiego dobrego i zobaczymy się już dzisiaj o 20:00. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.